kluczowy temat.
Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska. W studiu gość Agnieszka Smogulecka, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego.
Dzień dobry.
Pani rzecznik wytłumaczy nam dzisiaj, cóż to za komunikat epatuje od jakiegoś czasu w miejskiej komunikacji. O tej jedynce z przodu Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że zmienią się numery linii autobusowych i wchodzi jedynka przed stałą numerację. No i można zapytać właściwie, po co nam to?
Zarząd Transportu Miejskiego już wiosną ubiegłego roku zaczął informować o tym, że taka zmiana nastąpi. Rzeczywiście w grudniu ta kampania informacyjna przybrała taki bardziej intensywny charakter. Zależy nam na tym, aby wszyscy pasażerowie, wszyscy mieszkańcy wiedzieli o tym, że jeśli korzystali z linii 64 do tej pory, to teraz będą korzystać z linii 164.
Ale ja rozumiem, że Zarząd Transportu Miejskiego tak sprawnie funkcjonuje i działa, że to jest taka dodatkowa atrakcja, którą sobie państwo zafundowali, żeby coś się działo w zarządzie? Czemu to służy?
To nie jest atrakcja, to jest konieczność. Zakres numeracji linii autobusowych i tramwajowych bardzo się do siebie zbliżył w ostatnich latach. Planując nowe linie autobusowe, musimy mieć pewną swobodę wyboru tych numerów. I taki jest podstawowy cel, a kolejnym celem jest uporządkowanie systemu numeracji linii autobusowych. Jeśli chodzi o linie podmiejskie, ten proces został już zakończony, on trwa od 2007 roku.
Od 2007 roku, czyli
tak, od 2007
ponad
roku.
Dekady.
Zaczęło się od Suchego Lasu. Teraz linie podmiejskie są numerowane od 300 do 900. Natomiast do zakończenia procesu integracji, numeracji brakowało Poznania. I to się teraz właśnie dzieje.
A to jest taka przyjęta praktyka w całej Polsce, w innych również większych miastach i ich okolicach? Czy to jest nasz taki lokalny tutaj pomysł?
Przyjętą praktyką jest to, aby numeracja linii tramwajowych, autobusowych, czy w zależności od tego, jakie środki komunikacji występują w poszczególnych regionach, aby ten system numeracji był jak najbardziej przejrzysty, jak najbardziej zrozumiały. I tak się właśnie dzieje w Poznaniu. Celem jest to, aby cyfry i dziesiątki były przeznaczone dla tramwajów, setki dla autobusów miejskich, dwusetki dla autobusów nocnych, natomiast od 300 do 900 to są linie podmiejskie.
A co jeszcze innego ciekawego w Zarządzie Transportu Miejskiego? Usterka techniczna wirtualnego monitora usunięta?
Rzeczywiście od końca ubiegłego roku, czyli od kilku dni, borykamy się z takim problemem, że wirtualny monitor, który prezentuje realne czasy przyjazdów na przystanki konkretnych linii, wyświetla nieprawdziwe dane. Co się z tym wiąże? Także aplikacje, które zaciągają dane z wirtualnego monitora, wskazują nieprawidłowe dane. Nasi informatycy wspólnie z wykonawcą systemu PEKA, bo wirtualny monitor jest częścią systemu PEKA, pracują już nad tym, aby tę usterkę usunąć.
Ja może zadam takie banalne pytanie, ale pytałam paru moich znajomych, jaką widzą różnicę między ZTM-em a MPK. Jaka jest ta różnica? Oni nie wiedzieli, na czym polegają te jednostki, czym one się między sobą różnią.
Zarząd Transportu Miejskiego jest organizatorem transportu, organizatorem, który zleca przewozy osób przewoźnikom, operatorom i MPK jest operatorem transportu publicznego, czyli na nasze zlecenie przewozi pasażerów.
Ale jest właściwie jedynym operatorem, bo konkurencji nie ma chyba.
Jest największym operatorem, który pracuje dla Zarządu Transportu Miejskiego, natomiast nie jedynym. Są także przewoźnicy gminni, z których usług korzystamy.
A ile jest tych operatorów mniej więcej?
W sumie 9.
W sumie 9, tyle ile gmin prawdopodobnie, tak?
Nie do końca. Część operatorów obsługuje kilka gmin, natomiast staramy się tak, że powiem inaczej, wszystkie linie organizowane przez ZTM, na tych wszystkich liniach obowiązują te same zasady, czyli ta sama taryfa, system PEKA, wszystkie autobusy, niezależnie od tego, przez jakich operatorów są kursy wykonywane, są oznaczone logiem, białym logiem ZTM.
I rozumiem, że te ceny za przejazdy dyktują państwo, jak gdyby, czy negocjują z przewoźnikiem?
Ceny biletów ustala Rada Miasta Poznania, natomiast my się do tego stosujemy i stosują się do tego także gminy w wyniku konsultacji wcześniejszych.
A co ze sprzedażą biletów przez Kolpej? Do 31 grudnia można było to uczynić, a teraz już nie można, czyli cofamy się z jednej strony, wprowadzamy pewną cyfryzację, pewne udogodnienia elektroniczne, a tutaj znowuż jednak z takiej usługi poznaniacy nie będą mogli korzystać od 1 stycznia, nie mogą.
Kolpej był jednym z operatorów mobilnych, dzięki któremu można było kupować bilety przez telefon. Natomiast w związku z tym, że otrzymaliśmy informację, że Kolpej nie będzie dalej funkcjonował i z końcem roku kończy działalność, dlatego też poinformowaliśmy pasażerów, że z końcem roku kończy się też możliwość zakupu biletów przez tę aplikację.
Jak już mówimy o pieniądzach, to ja zapytam, czy pani rzecznik jest zorientowana co do spływu należności za kary za brak biletu, bo od października miał być testowany, znaczy została wprowadzona płatność za karę za brak biletu przez kartę kredytową. Normalne terminale mieli mieć kontrolerzy i czy to
było
rzeczywiście dużo takich uwag, czy to potrzebne, czy to niepotrzebne, czy rozumiem, że cel był taki, żeby jednak te płatności spływały szybciej, bo jak coś tam, wiadomo, jakiś rachunek w torebce nam się zawieruszy, to potem jakoś nam się łatwiej o tym zapomina. Są jakieś wymierne rezultaty
cel
tego?
Cel był taki, aby dać pasażerom możliwość zapłaty na miejscu poprzez kartę kredytową, bo rzeczywiście zdarzało się tak, że osoba złapana na jeździe na gapę pytała się, czy może zapłacić kartą, czy musi wysłać przelew. Natomiast, żeby była jasność, te opłaty na miejscu, to był około 1% wszystkich opłat dodatkowych. Czyli w ten sposób były spłacane należności za jazdę bez biletu. Z tego, co wiem, ten odsetek na razie drastycznie nie wzrósł. Mhm. Natomiast, tak jak mówiłam, podstawowym celem było umożliwienie pasażerom skorzystanie z takiej możliwości.
No byli państwo chyba prekursorem, bo już nawet słyszałam takie sygnały, że nasze Muzeum Narodowe, które słynie z tego, że tam kartą płacić nie wolno, też wprowadziło płatność kartą, także...
Nie byliśmy pierwszy ZTM-em w Polsce, który taką możliwość wprowadził. Natomiast jeśli chodzi o opłaty dodatkowe, u nas na naszych liniach jest tak, że w przypadku, kiedy zapłaci się opłatę dodatkową w ciągu 7 dni, ta opłata jest niższa.
Sporo niższa.
O połowę, natomiast nie ma tego rozgraniczenia, czy się zapłaci na miejscu, czy w 7 dniu.
Kolejna zmiana to to, że od 1 stycznia również wprowadzili państwo, czyli Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, większą liczbę przystanków na żądanie. Ja pamiętam jeszcze z dzieciństwa, a to jeszcze był taki początek, powiedziałabym, czasu transformacji, jak z niepokojem stałam z mamą na przystanku i czekaliśmy, zatrzyma się, czy się nie zatrzyma na przystanku właśnie autobusu na żądanie. Jak to wygląda? To będzie usprawnienie dla kierowców, czy dla państwa, czy dla pasażerów te przystanki na żądanie i w jaki sposób komunikować, że chce się człowiek na danym przystanku zatrzymać?
Jeśli osoba znajduje się w pojeździe, wystarczy wcisnąć przycisk drzwi bądź stop. Te przyciski różnią się w zależności od typu pojazdu. Natomiast jeżeli stoi się na przystanku i chce się wsiąść do pojazdu, wystarczy stanąć w widocznym miejscu. Kiedyś był taki zapis, że należy pomachać się jak na taksówkę, natomiast tego zapisu już nie ma. Wystarczy stanąć w widocznym miejscu. Najlepiej nie w ostatniej chwili, tak aby kierowca po prostu widział, że ktoś stoi na przystanku, wtedy się zatrzyma. I to właściwie, jeśli chodzi o korzystanie z przystanków na żądanie, to wszystko. Natomiast służy to zwiększeniu płynności przejazdu, sprawności, a także ekologii, bo kiedy nikogo nie ma na przystanku i nikt w pojeździe nie zgłasza potrzeby zatrzymania pojazdu, ten pojazd po prostu się nie zatrzymuje. Zwalnia, ale nie zatrzymuje się.
Te przystanki oznaczone tabliczką z czerwonym napisem N łamane na Z będą właśnie informowały nas, że tutaj możemy na żądanie zatrzymać pojazd.
Warto pamiętać o tym,
ile jest tych przystanków i gdzie one są mniej więcej?
Zarząd Transportu Miejskiego od lat już wprowadza, zwiększa liczbę przystanków na żądanie. Zasadniczo one powstają w takich miejscach, gdzie wymiana pasażerska odbywa się w określonych godzinach, czyli przy zakładach pracy, przy szkołach, gdzie pojazdy zatrzymują się rzadziej i w określonych porach, gdzie nie jest takie duże zainteresowanie, gdzie są takie przystanki, na przykład w centrum, gdzie właściwie przez cały dzień od bladego świtu aż do późnych godzin nocnych tych pasażerów jest dużo. Przystanki na żądanie są wprowadzane w takich miejscach, gdzie pasażerów korzysta mniej. Natomiast te 20 przystanków stałych, które zostaną zostały przemianowane na przystanki na żądanie, no to jest element większych działań. W poprzednich latach zdarzało się, że znacznie większa liczba przystanków jednorazowo zmieniała ten status. Natomiast są to normalne przystanki. Nie ma właściwie żadnej różnicy poza tym, że należy stanąć tak, aby kierowca widział w porównaniu z przystankami stałymi.
Wszystko nam tutaj bardzo ładnie różowo wygląda, a ja jeszcze muszę tego zapytać o to, na ile, jakie koszty miasto poniesie i ponosi w związku z tym przemianowaniem, jeśli już wrócimy do początku naszej rozmowy, tych linii autobusowych z jedynką na jedynkę z przodu?
Koszty będą minimalne. Przenumerowanie pojazdów łączymy z innymi zadaniami, do których jesteśmy zobligowani. Zarząd Transportu Miejskiego jest zobligowany do tego, aby zmienić identyfikację na taką, którą prowadził nowy system identyfikacji miejskiej. Jeśli chodzi o tramwaje, o rozkłady jazdy tramwajów, zostało to już zrealizowane. Zostały zrealizowane nazwy przystanków. Natomiast nie wprowadzaliśmy do tej pory zmiany tej identyfikacji wizualnej. Jeśli chodzi o linie autobusowe, wstrzymaliśmy się z tym do tego czasu, aby połączyć te dwa zadania. Dodatkowo łączymy je także ze zmianą rozkładów jazdy na takie bardziej czytelne, z większą czcionką, dzięki którym osoby, które mają słabszy wzrok, są starsze, łatwiej mogą sprawdzić rozkład jazdy. Te zadania zostały połączone w jedno. Dodatkowo, aby ograniczyć koszty do minimum, wprowadziliśmy etap przejściowy na około 3-4 miesiące szacowany. W ciągu tych 3-4 miesięcy będą wprowadzane te zmiany. Ma to związek z tym, że średnio co 3 dni w poprzednich latach zmieniały się rozkłady jazdy. Nie zawsze były to zmiany, które wymagały zmiany tabliczek na przystankach. Takie zmiany były dokonywane co około 2 tygodnie. Mhm. Oczywiście nie na całej sieci, ale na fragmentach. I takie zmiany prawdopodobnie będą też w tym roku i chcemy sukcesywnie wprowadzać łącznie z tymi zmianami także nową identyfikację, nowe rozkłady jazdy, nową numerację.
Bardzo dziękuję. Gościem kluczowego tematu była pani Agnieszka Smolugecka, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego.
Bardzo dziękuję.
Kluczowy temat.